Będziemy czytać Słowo Boże, rozważać się. Czytamy Księgę Objawienia i jakby dalej tak zwane listy do kościołów albo, tak jak mówiliśmy ostatnio, kazania do kościołów być może bardziej niż listy. I dzisiaj, jeżeli pamiętacie, jest ich siedem kościołów, siedem kazań, siedem listów. I mówiliśmy o tym, że te kościoły w pewnych parach ze sobą są powiązane. Dlatego dzisiaj też tak nietypowo przeczytamy właśnie popatrzymy na dwa kazania do kościoła w Smyrnie, czyli do drugiego kościoła, i do jego odpowiednika, czyli do kościoła w Filadelfii, czyli do szóstego kościoła. Więc drugi i trzeci rozdział tak naprawdę Księgi Objawienia. Przypominam, cała Księga Objawienia, i mam nadzieję, że to się udowodni, jest właśnie, no ja jej nadałem taki tytuł: Święta Wojna, bądź gotowy. Aczkolwiek, tak jak zawsze mówię, wojna w szczególnym tego słowa znaczeniu, niedosłownym na pewno, ale nie mniej wymagająca wysiłku, a może nawet bardziej niż ta dosłowna. Więc drugi list do kolejnego miasta w Azji, miasta, które się nazywa Smyrna. Czytamy, że Chrystus mówi do Jana: napisz do kościoła w Smyrnie, to mówi pierwszy i ostatni, ten, który stał się martwy, a ożył. Tak? Więc tak jak we wszystkich tych tytułach są nawiązania. Pierwszy tytuł często nawiązuje do Starego Testamentu, pierwszy i ostatni. Często jest to tytuł Boga w księdze Izajasza zwłaszcza, ale w Starym Testamencie. I drugi, ten, który stał się martwy, a ożył, myślę, że też nie jest jakąś tajemnicą, że łatwo nam to rozpoznać, nawiązanie do Chrystusa. Jeżeli popatrzymy na Smyrnę samą jako miasto, miało to dla nich sens, dlatego że po pierwsze jedna z etymologii słowa Smyrna, taka już w starożytności używana, to była, że jest to nazwa miasta pochodząca od słowa mirra, tak? Pamiętacie? Przynieśli złoto, kadzidło i mirrę, czyli balsam, swego rodzaju maść zrobioną z żywicy, którą namaszczano umarłych przede wszystkim. Tak, ona służyła do różnych rzeczy, ale jedną z rzeczy, którą symbolizowała, to była właśnie śmierć. Była używana do tego, też w tych trzech darach przyniesionych Chrystusowi, złoto, kadzidło i mirra, też jest to pewne symboliczne nawiązanie do jego przeznaczenia. Tak? Więc Smyrna, sama nazwa pochodziła prawdopodobnie od tego słowa mirra. Do tego Smyrna była miastem, które samo było, potem umarło, a później pojawiło się na nowo. Było miastem, które miało swój okres świetności, później zostało zniszczone i przez dłuższy czas go nie było. Była jakaś mała osada, która nie była miastem przez kilka wieków, po czym odrodziło się ponownie jako miasto i jakby rozpoczęło swoje nowe życie. Więc to są takie symbole, które miały też taki lokalny sens, lokalne odniesienie do Smyrny. Bogate, portowe miasto właśnie Azji. I co Chrystus do nich mówi? Przerzućmy dalej. Znam twój ucisk i ubóstwo, ale ty jesteś bogaty i obelgę, jakiej doznajesz od tych, którzy mówią, że są Żydami, a nimi nie są, bo są synagogą szatana. Nie bój się tego, co będziesz cierpiał. Diabeł bowiem wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście zostali poddani próbie i znosili ucisk przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia. Więc mamy miejsce, które jest bogate, samo miasto było bogate, żyło z handlu, natomiast widzimy, że chrześcijanie, którzy tam mieszkają, z jakiegoś powodu są ubodzy. Prawdopodobnie z powodu prześladowań, o których jest tu mowa. Ich, można powiedzieć, konwersja na chrześcijaństwo być może najprawdopodobniej spowodowała takie, wiecie, wykluczenie społeczne, odcięcie się od nich samych jako takich, więc miało to swoje odbicie w ich sytuacji ekonomicznej. Po drugie widzimy, że jest to, Kościół doznaje prześladowań ze strony Żydów, których dosyć mocno są nazwani synagogą szatana. I trochę więcej o tym powiem przy kolejnym liście, bo pojawia się ten sam termin. Teraz przeskoczymy samą refleksję właśnie nad tym. Ale widzimy, że te prześladowania pochodzą właśnie ze strony lokalnej społeczności żydowskiej. Chrystus mówi, nie bój się tego, co będziesz cierpiał. Diabeł wtrąci was do więzienia, abyście byli poddani próbie i znosili ucisk przez 10 dni. Znowu, więzienie nam się kojarzy z najczęściej odbywaniem kary, natomiast w starożytności było to miejsce raczej oczekiwania na wyrok niż odbywania kary. Tak, w więzieniu trzymano kogoś, żeby nie uciekł, zanim nie ogłosi się jego dalszego losu. I najczęstszym dalszym losem była albo kara śmierci, tudzież jakaś inna kara, albo uwolnienie, więc tutaj również te 10 dni ucisk, jest to okres, w którym Chrystus zapowiada temu Kościołowi, że będą cierpieć, będą prześladowani, będą oczekiwali na jakiś wyrok, co się z nimi dalej stanie. W pewnym sensie z kontekstu możemy wynosić, że śmierć nie jest wykluczona, bo Chrystus zachęca ich, mówiąc, bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia, tak? Wieniec życia, nagrodę, którą można zdobyć. I takim, przerzućmy slajd, wieniec, nie koronę, niektóre stare tłumaczenia mówiły o koronie, ale wieniec w sensie właśnie bardziej w starożytności wieńca, który otrzymywali przy różnych, on używany był w różnych kontekstach, ale powiedzmy przy zwycięzcy w jakichś sportach, dowódcy otrzymywali wieńce, zwycięzcy, tak? Bo nagroda, bardziej symbol nagrody, chwały niż władzy, tak jakby sugerowała korona, gdyby miała to być korona. Więc Kościół w Smyrnie jest kościołem prześladowanym, kościołem, który stawia czoła realnemu niebezpieczeństwu tego, że zostaną za swoją wiarę po prostu skazani i zabici. Jeżeli możemy dać dalej. I Chrystus mówi, kto ma uszy, niech słyszy, co Duch mówi do kościołów. Zwycięzcy, śmierć druga nie wyrządzi szkody. I znowu jest to pewna fraza, śmierć pierwsza, śmierć druga. Fraza pochodząca, również jakby taka biblijna fraza, biblijne zrozumienie tego, czym śmierć w ogóle jest. Tak? Wiemy też, że prawdopodobnie nawiązuje to do słów Pana Jezusa z Ewangelii Mateusza, 10 rozdziału, który mówi, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w Gehennie. Tak więc mamy tą śmierć pierwszą. Śmiercią pierwszą byłaby ta nasza fizyczna, biologiczna śmierć naszego ciała. I śmierć druga, bardziej związana z tym, co może wydarzyć się w naszej rzeczywistości w tym jakby dalszym sensie. Też sama Księga Objawienia mówi o jeziorze ognistym jako o śmierci drugiej, o pewnego rodzaju przeznaczeniu, którego należy się obawiać w pewnym sensie. Tak? Należy mieć na uwadze, że to, co tu i teraz, i być może to jest nawet bardziej sens tego, że to, co tu i teraz, ta nasze życie tu i teraz jest tylko pewnym przejściowym stanem i to nasza śmierć tu i teraz jest tylko pewnym przejściem do innej rzeczywistości, w której wszystko wygląda inaczej, w którym te rzeczy, które tutaj dzieją się, oczywiście mają znaczenie, ale bardziej w sensie właśnie, wiecie, współczesnym językiem byśmy powiedzieli okresu próbnego, tak? Jak kogoś biorą do pracy, to najpierw dostaje okres próbny po to, żeby zobaczyć, kim ta osoba jest, tak? Jakim jest pracownikiem, kim jest. I dopiero później jest ten dalszy wyrok, czy czy ta osoba zostaje, czy nie zostaje w tej pracy. Więc w takim sensie moglibyśmy to nasze fizyczne życie dzisiaj popatrzeć na nie właśnie w taki sposób. Jest to pewien okres próbny, który dostajemy od Boga, a jest, za tym stoi kolejna rzeczywistość, która dopiero dalej decyduje o, czy ta druga rzeczywistość jest ważniejsza, choć paradoksalnie dla nas wydaje się być na odwrót. Tak? Nam się to, co znamy, widzimy, to, czego dotykamy, wydaje się być dla nas najbardziej bezpośrednie, w naturalny sposób. Tym się bardziej przejmujemy. Natomiast Chrystus nawołuje Kościół do wierności, nawet w obliczu właśnie śmierci i prześladowań. I też wiemy, że o ile my żyjemy w świecie, w którym Kościół nie jest prześladowany, myślę, że śmiało tak można powiedzieć, to nie znaczy, że nie ma swoich trudności, nie ma swoich wyzwań, natomiast nie jest prześladowany. Nie jest prześladowany, raczej stawia czoła pewnym pytaniom, wyzwaniom, zbiera trochę może owoce tego, co posiał czasami. To też trzeba odróżnić prześladowania od tego, co siejemy i zbieramy później, ale to może jest temat na inne przemyślenia. Ale są takie kraje na świecie, gdzie Kościół jest realnie prześladowany. W takim sensie dosłownym, aż do śmierci, tak? Gdzie stanięcie za Chrystusem, opowiedzenie się za Chrystusem powoduje po prostu uwięzienie, śmierć, prześladowanie i tak dalej. Więc taki jest Kościół w Smyrnie. Jest to Kościół, przeciwko któremu Chrystus nie ma mu nic do zarzucenia. Przynajmniej tak jak widzieliśmy w tych innych listach, każdemu Kościołowi Chrystus coś mówi. Ostatnio w Efezie powiedział, umiecie rozróżniać, ale nie macie miłości. Rozróżnienie jest dobre, ale to, że robicie to bez miłości, to nie jest dobre. Tak? Natomiast Smyrnie Chrystus mówi tylko, znam twoją wytrwałość, przed tobą jest jeszcze większe wyzwanie, ale zachowaj właśnie swoją wytrwałość, zachowaj jakby wiarę i wszystko będzie dobrze. Nawet poza tą granicą właśnie tej pierwszej śmierci zwycięzca czy zwycięzcy śmierć druga nie wyrządzi szkody. I dalej mamy ten kościół szósty, kościół w Filadelfii. Kolejne miasto w Azji, w głębi, bardziej położone w głębi lądu. Miasto niewielkie, ubogie. Miasto, które było położone w takiej strefie trzęsień ziemi, parę lat temu było trzęsienie ziemi w Turcji, tak? To jest też dzisiejsza Turcja, więc niewiele się zmieniło. Filadelfia też była miastem, które mniej więcej w tym czasie dwukrotnie było zniszczone przez trzęsienia ziemi, które tam miały miejsce. I Chrystus mówi do Jana, napisz Kościołowi w Filadelfii, to mówi święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera i nikt nie zamknie, ten, który zamyka i nikt nie może otworzyć. Więc znowu mamy tu takie nawiązania do Starego Testamentu, święty, prawdziwy, oczywiście znowu tytuły Boga Starego Testamentu, święty i prawdziwy Bóg. I klucze Dawida są również nawiązaniem do Starego Testamentu. Tak? No Dawid, król, jest to pewne nawiązanie prawdopodobnie do Księgi Izajasza, 22 rozdziału, gdzie jest historia właśnie takiego klucznika królewskiego. To była pozycja kogoś, kto w pewnym sensie był takim, wiecie, portierem króla, tak? Czyli dostęp do króla, nikt nie mógł sobie przyjść po prostu, ale był człowiek, który miał te klucze pałacu i który albo wpuszczał, albo nie wpuszczał. I mamy tam taką historię właśnie człowieka o imieniu Szebna, który jest takim klucznikiem Dawida i w księdze Izajasza otrzymuje reprymendę, bo okazuje się, że bardziej troszczy się o swój grobowiec, który sobie wykuł gdzieś tam, niż o to, żeby pozwalać ludziom jakby mieć ten przywilej jakby docierania do króla, że bardziej troszczy się o swój grób, o swoje imię, o to, kim on jest, niż o to, co, do czego jakby jest przeznaczony. Przeczytajcie sobie tę historię. Jest to taka mocna historia, w której Izajasz mu prorokuje, że odebrane mu zostaną te klucze, zostaną przekazane innemu człowiekowi, Eliakimowi, synowi Hilkiasza, którego Bóg postawi właśnie w tym miejscu, przekaże mu klucze. On będzie ojcem dla mieszkańców Jerozolimy, tak jak ten, który miał być ojcem, ten klucznik, a nie jest. Jest kimś, kto troszczy się o siebie te klucze zostaną przekazane i ten nowy właściciel tych kluczy będzie, czy on, w jego ręku będzie cała chwała domu jego ojca, jak mówi tekst tutaj z Izajasza. Więc jest to historia o tym, że ktoś traci, ktoś je otrzymuje, ktoś, kto robi rzeczy nie według Bożego serca, zostają mu te klucze odebrane, przekazane temu, który jest w stanie ten dostęp do Boga, można by powiedzieć tutaj w tym metaforycznym sensie, otworzyć. Tak? Stąd Chrystus jest tym, który ma klucz Dawida, który otwiera i daje przystęp. I teraz przejdźmy dalej do dalszego tekstu. Znam twoje czyny, mówi Chrystus, oto sprawiłem, że przed tobą są otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć. Tak? Oni mają otwarte drzwi, Chrystus otwiera przed nimi drzwi, on jest tym, który ma klucze domu Dawida. Bo choć masz niewielką moc, to jednak zachowałeś moje słowo i nie wyparłeś się mojego imienia. Więc oni też przeszli prawdopodobnie jakieś prześladowania, wytrwali w nich i teraz przed nimi, w przeciwieństwie do Smyrny, jest, można powiedzieć, sukces i zwycięstwo. Tak? Tamci mają zapowiedziane prześladowanie i śmierć. O tych jest mowa, że można by powiedzieć, tak po ludzku odniosą sukces. Daję ci z synagogi szatana tych, którzy mówią, że są Żydami, a nie są nimi, stąd kłamią. Sprawię, że przyjdą i pokłonią się do twoich nóg i poznają, że ja ciebie umiłowałem. Więc Kościół w Filadelfii oczekuje wielkich Bożych dzieł, zwycięstw. Drzwi są otwarte. Ci, którzy są ich przeciwnikami, przyjdą i upadną do ich nóg i trzeba stwierdzić, że dzieje się to w pewnym sensie w tym samym czasie. Oba te kościoły doświadczają zupełnie innej sytuacji, zupełnie innej rzeczywistości i do tej myśli też jeszcze wrócimy. To jeszcze może właśnie kończąc ten 10 werset. Ponieważ zachowałeś mój nakaz wytrwałości, ja zachowam cię od godziny próby, która ma przyjść na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Więc tym Chrystus obiecuje zachować ich od próby, tamtym obiecuje próbę, która za chwilę nadejdzie. I tak jak mówię, do tej myśli wrócimy. Ale chciałbym się zatrzymać na tych relacjach chrześcijańsko-żydowskich, bo ten tekst jest dosyć mocny. Tak? Nazywa Żydów synagogą szatana, nazywa ich tymi, którzy właśnie są prześladowcami, można powiedzieć, Kościoła. No i niestety wiemy, że w historii Kościoła te teksty również były wykorzystywane w niewłaściwy sposób. Tak? I oczywiście historia tej relacji jest trudna. Można by powiedzieć, że im bliżej ktoś jest kogoś, tym trudniejsze są relacje. Łatwo kochać kogoś, kto mieszka daleko. Trudniej mieć relacje z kimś, kto mieszka obok ciebie i jeszcze macie wspólny przedpokój być może, nie? Albo kuchnię. I wtedy to jest skomplikowane. Takie były relacje między Żydami a chrześcijaństwem pierwszym. Tak? Wiemy, że te mocne słowa synagoga szatana tutaj pochodzą z ust Chrystusa, ale w Ewangeliach czytamy, że tą zabawę rozpoczęli, można by powiedzieć, właśnie Żydzi mówiąc o Chrystusie, że jakby siłą szatana wygania demony, tak? Czy jeśli Chrystus mówi do swoich uczniów, jeśli mnie nazwali Belzebubem, to i was będą nazywać, tak? Więc znowu, jest to pewne, wiecie, ktoś coś robi, potem ktoś robi dokładnie to samo i w taki sposób buduje się konflikty, które są. Chrześcijaństwo na początku było mylone z judaizmem przez wszystkich postronnych, tak? Wiemy nawet z Dziejów Apostolskich, kiedy Paweł przychodzi, stawiany jest przed sądem i zaczyna opowiadać i ci rzymscy sędziowie mówią, a to jakieś wasze żydowskie historyjki, idźcie i sami się ogarnijcie, rozsądźcie między sobą, o co w tym wszystkim chodzi, bo z naszej perspektywy to my jakby nie wiemy. Więc rozpoczynali, można by powiedzieć, razem. Natomiast wiemy, że te drogi się rozchodziły. Tak? I w tych późnych pismach właśnie Ewangelii Jana czy Objawieniu widzimy bardzo ostrą krytykę, jakby czy pojawiającą się krytykę właśnie Żydów. W Ewangelii Jana to są ci hoi judajoi, to są ci właśnie źli, którzy są w opozycji do Chrystusa. I widzimy, że to nie było łatwe. Wiemy też, że te relacje rzeczywiście były, można powiedzieć, w pewnym sensie złe z tej drugiej strony może na początku. Tak? Żydzi mieli szczególną pozycję w Cesarstwie Rzymskim, dlatego że oni wynegocjowali sobie taką rzecz, że mogli składać ofiary za cesarza, a nie dla cesarza. Tak? Więc wszyscy obywatele cesarstwa musieli okazywać swoją lojalność względem cesarza, składając mu ofiary jako Bogu. Natomiast ponieważ Żydzi nie byli w stanie tego robić, udało im się wynegocjować, że oni będą składać ofiary za cesarza, tak, w intencji cesarza swojemu Bogu. No i chrześcijanie, zwłaszcza tutaj mówimy właśnie o tej Azji Mniejszej, byłaby to wielka pokusa, żeby móc coś takiego robić, bo oni musieli, czy tak jak mówię, to było zagadnienie, co teraz zrobimy jako chrześcijanie, tak? Jeżeli mamy stanąć w świątyni cesarza i złożyć mu ofiarę, no to jako chrześcijanie tego nie możemy zrobić, tak? Ucieczką byłoby właśnie zrobienie tego tak, jak to robią Żydzi, ale to z kolei nie było w interesie Żydów, żeby chrześcijanie mogli w taki sposób funkcjonować. Więc te relacje były trudne, prześladowania były wielkie. W Smyrnie jest taki list o Polikarpie, opowieść o Polikarpie, biskupie Smyrny, który 100 lat później jest palony na stosie za swoją wiarę w Chrystusa i cała ta historia opowiada, że Żydzi z radością zbierali drewno na stos dla niego. Więc znowu, z tej historii widać, jakie te relacje były. Ale przechodząc dalej, wiemy, że w historii chrześcijanie, kiedy z kolei sami stali się silnymi, nie pozostali dłużni. Tak? I historia, często historia Kościoła, czy taką haniebną i wstydliwą częścią tej historii są właśnie prześladowania z kolei Żydów, inspirowane przez często Kościół, czy duchownych, czy właśnie tych, którzy byli chrześcijanami, czy mienili się chrześcijanami. I wiemy, że ta historia nie jest łatwa. I znowu, czy te teksty Pisma mówią nas coś o tym, jaka powinna być nasza relacja do Żydów? Myślę, że nie. Tak? One nazywają ten moment, w którym to wygląda tak. Za chwilę historia się zmieniła i pewnie rzeczy trzeba by nazwać odwrotnie. To chrześcijanie stają się prześladowcami tych, którzy są prześladowani. Nie bez przyczyny, ale jednak. I znowu, nie musimy daleko wybiegać i szukać takich relacji dzisiaj, tak? Myślę, że nie muszę nazywać po imieniu tych tematów, które są dzisiaj aktualne i które też dotyczą kto kogo, kiedy prześladował, dlaczego i kto się czuje pokrzywdzony, a kto się czuje właśnie teraz uprawniony do tego, żeby mieć złe nastawienie czy prześladować kogoś drugiego. I wiecie, no właśnie, to, że to są nawet, że to są słowa Chrystusa zawarte w Biblii, nie znaczy to, że tak mamy podchodzić dzisiaj na przykład do Żydów, tak, że są dalej synagogą szatana, którą... I myślę, że to się zmieniło w dużej mierze, tak? Chwała Bogu, w niektórych kręgach ta zmiana jest, choć znowu Izrael też jest państwem, który prześladuje chrześcijaństwo, jest na liście tych krajów prześladujących, więc ta relacja nie jest łatwa. Ale myślę, że znowu musimy unieść się czasami poza konkretny tekst, poza konkretne nastawienie i uznać je, że w tym momencie pewnie tak było. Tak? Jedni byli prześladowcami, drudzy byli prześladowani, ale to nie znaczy, że za chwilę nie było odwrotnie i To znaczy, że rozwiązaniem jest pojednanie, tak? Jest poradzenie sobie z tym syndromem, że jak mnie prześladowano, to teraz ja mogę oddać pięknym za nadobne i zrobić to samo. I oczywiście w takim biblijnym pojednaniu są zawsze dwie strony, tak? Jest przebaczenie i jest pokuta. I w każdym konflikcie niestety jest tak, że każdy ma za co pokutować i każdy ma co przebaczyć. Najczęściej tak to w tych relacjach wygląda. I myślę, że znowu biblijną zasadą jest to, że każdy musi wziąć odpowiedzialność za siebie, a nie patrzeć na tego drugiego. Tak? To znowu my mamy takie nastawienie, że no, dopóki on nie zrobi kroku, to dlaczego ja miałbym coś robić? Tak? Jak zobaczę, że z tamtej strony będzie jakaś wola, to wtedy ja zrobię swój krok. I problem jest, że z drugiej strony wszystko wygląda dokładnie tak samo. Tak? I ta druga strona mówi, jak oni nie zrobią kroku, to my też nie mamy takiego zamiaru. Myślę, że biblijne zrozumienie jest takie, że każdy musi niesie odpowiedzialność za siebie. Tak? I sam musi rozsądzić, gdzie musi pokutować, a gdzie musi przebaczyć. I że tak powiem, jeżeli dzieje się to z dwóch stron, to ta spirala niechęci, nienawiści, prześladowania jedni drugich, zamiast jakby nakręcać się coraz bardziej, a potem periodycznie ta spirala, wiecie, jak się spirale, że tak powiem, mocno nakręca i ściska, to ona potrafi eksplodować w którymś momencie i wyrządzić dużo większe szkody niż wynikałoby z samego faktu jej wielkości czy istnienia. I podobnie jest w tych relacjach, tak? Między nami, między narodami, między tymi, którzy mają dla siebie czy ze sobą właśnie tę wspólną kuchnię i muszą sobie poradzić z różnymi rzeczami, które działy się w przeciągu relacji, które ich łączyły. Więc myślę, że takie również powinno być nasze nastawienie dzisiaj. Trzeba wiedzieć, co się działo, ale wybiegać jakby do przodu, tak? Wybiegać do przodu, myśleć o bardziej przyszłości niż swoich krzywdach i racjach. Więc kochani, wracając do takiej głównej myśli i dalej czytając ten tekst, Chrystus mówi Kościołowi Filadelfii: przyjdę wkrótce, trzymaj to, co masz, aby nikt nie wziął twojego wieńca. Oni już mają ten wieniec zwycięzcy, tak, który jest obiecany dopiero tym, którzy są w Smyrnie. Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni mojego Boga i na zewnątrz już nie wyjdzie. Napiszę też na nim imię mojego Boga i nazwę miasta mojego Boga, Nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od mojego Boga i moje nowe imię. Więc obietnica dla zwycięzców z Filadelfii jest taka, że staną się filarami w świątyni Boga. Tak? Jeżeli pamiętacie opis świątyni Salomona, prawdopodobnie to jest nawiązanie właśnie do tej świątyni. Dwa filary, które tam stały w tej świątyni i jakby nie opuszczały je, były symbolem jakiejś takiej właśnie, były takie duże kolumny. Obie miały swoje imię, Jachin i Boaz, i symbolizowały pewną właśnie oporę, tak? Pewną moc czy coś, co jest, coś, co podtrzymuje, co też w mieście, które było systematycznie niszczone przez trzęsienie ziemi, miało swoje takie osobiste znaczenie, tak? Coś, co podtrzymuje, co trzyma, co sprawia, że rzeczy się nie rozpadają. Takimi filarami mają być zwycięzcy, którzy mają zamieszkać czy być w Bożej świątyni, jej nie opuszczać, a do tego mają mieć napisane imię ich Boga, ich miasta na sobie. I znowu jest to taki motyw, który jeszcze się pojawi i który pojawia się, to nasze słynne imiona napisane na różnych częściach ciała jeszcze wrócą w Księdze Objawienia i również całe historie i histerie z nimi związane w dzisiejszym współczesnym świecie. Natomiast obraz, który tu widzimy, znowu jest obrazem ze Starego Testamentu. Arcykapłan nosił na głowie, jeżeli przeczytacie, jak wyglądał strój arcykapłana, nosił na głowie diadem, tak, opaskę ze złota, na której było napisane jakby świętość Jahwe. Nosił imię Boga na czole, tak można by inaczej powiedzieć, przedstawiając siebie i swój naród jako właśnie świętość, Bożą świętość, tak, że oni są szczególną Bożą własnością. I to również Chrystus obiecuje tutaj zwycięzcom z Filadelfii, że to Jego imię zostanie na nich umieszczone i nie tylko imię Boga, ale też imię właśnie miasta i świątyni i imię Chrystusa i Boga, tak, to wszystko zostanie umieszczone na nich, więc będą szczególną Jego i Bożą własnością. Więc w Filadelfii widzimy Kościół, który zwycięża. I teraz spójrzmy na te dwa kościoły. I tak jak wspomniałem już, są to kościoły, które... Aha, jeszcze kończy się to oczywiście tym wezwaniem, kto ma uszy, niech usłyszy, co Duch mówi do kościołów. I my również musimy słyszeć, co Duch mówi do nas. A myślę, że w tych dwóch historiach, które są ze sobą powiązane, Duch mówi coś bardzo ważnego. Tak jak wspomniałem, w tym samym czasie, w tym samym momencie jeden z tych kościołów stawia czoła śmierci, prześladowaniu, można powiedzieć zniszczeniu. Drugi z tych kościołów kawałek dalej musi stawić czoła temu, że zwycięży, że odniesie triumf, że oni będą kimś, można by powiedzieć. I w taki sposób myślę, że my po ludzku niestety, nam by się wydawało, gdybyśmy tę historię przeczytali oddzielnie, że jeden z tych kościołów jest biedny, a drugi z tych kościołów jest taki wow. Jeden z tych kościołów, czy w podobnych sytuacjach byśmy powiedzieli, o, w tym kościele jest Bóg, bo oni zwyciężają, drzwi mają otwarte, ich wrogowie kłaniają się przed nimi, a ci coś musieli chyba złego zrobić, bo ich są prześladowani, są zabijani, wtrącani do więzienia, więc coś z nimi jest nie tak. Patrząc z boku, oceniając po ludzku. Tym bardziej oni sami. I myślę, że to też nawiązuje do naszego spojrzenia na nasze życie. Tak? Kiedy coś się dzieje niewłaściwego w naszym życiu, i znowu, trzeba tu oddzielić rzeczy, które się dzieją niewłaściwe w konsekwencji naszej własnej głupoty, bo to jest jakby inna kategoria. Czasami sprowadzamy na siebie nieszczęścia i to jest jakby inna rzecz. Ale czasami w naszym życiu pewne rzeczy dzieją się, można by powiedzieć, wbrew nawet temu, co mogłoby się wydawać. Tak, że niby jest wszystko w porządku, jesteśmy wierni Panu Bogu, jakby no, nie widzimy żadnego problemu, a jednak wszystko toczy się nie tak, jak trzeba. I tutaj z takiej Bożej czy perspektywy Chrystusa, tak jak wspomniałem, w pewnym sensie nie ma różnicy. Najważniejsze dla Chrystusa jest wierność, z którą przejdziesz przez te doświadczenia. Tak? Te doświadczenia są jakby oddzielną rzeczywistością. One mogą być takie, to jest to, co mówi list do Hebrajczyków w tym rozdziale o bohaterach wiary. My lubimy pierwszą połowę tego rozdziału i tam jest mowa o tych, którzy zwyciężali, prowadzili narody, budowali pałace i byli bohaterami wiary. Ale druga część tego rozdziału mówi o tych, którzy uciekali, byli przecinani piłą, zabijani, chowali się w jaskiniach itd., itd. i również byli bohaterami wiary. W tym całym tym rozdziale jest mowa, że w zasadzie bohaterem wiary można być na bardzo różne sposoby, ale stajesz się nim poprzez wierność, z jaką przechodzisz to, co w pewnym sensie jest częścią twojej rzeczywistości, a nie taki po ludzku określany sukces czy porażka określają to, czy jesteś zwycięzcą, czy nie jesteś zwycięzcą tej próby. Tak więc w Filadelfii Chrystus mówi, że zachowam was od próby, a w Smyrnie Chrystus mówi, przejdziecie przez próbę, tak? Zostaniecie wypróbowani w więzieniu. Mówi to, do obu kościołów nie ma żadnych zastrzeżeń. Do obu kościołów oba są przykładem wiary i wierności, ale zewnętrzne doświadczenia, przez które przechodzą, znowu po ludzku czy w naturalny sposób zaczęlibyśmy się zastanawiać, czy wolelibyśmy być pewnie w Filadelfii niż w Smyrnie i wtedy czulibyśmy się jak zwycięzcy na koniu, natomiast w Smyrnie czulibyśmy się pewnie dużo gorzej, nie? I prześladowani, zabijani, a jednak ta różnica, nie ma w tym wszystkim różnicy. Ważna jest wierność, tak? Chrystus mówi, ta wojna jest wojną o wierność. Znowu, wracając do głównego tematu tej księgi, jest to wojna o wierność, o zachowanie wierności Chrystusowi, o trwanie przy Chrystusie, o przechodzenie tego, co jest przed nami, czy jest to zwycięstwo, czy jest to porażka w sposób, który nie przynosi właśnie ujmy Chrystusowi i stawanie się zwycięzcą w tych doświadczeniach, w których jakby doświadczamy jako Kościół, też pewnie jako właśnie indywidualni ludzie. I wtedy możemy otrzymać te wszystkie nagrody, wtedy udowadniamy, że jesteśmy tymi, którzy są filarami, nieporuszonymi filarami w świątyni Boga, tak? Czy noszą imię Chrystusa, czy druga śmierć nie wyrządzi im szkody. Nie ma się jakby czego obawiać. Więc kochani, czerpmy lekcje właśnie z tych elementów. Zobaczmy, czy słuchajmy tego, co Duch mówi do nas jako do zboru, bo myślę, że to jest cały czas również coś, co dzieje się. Duch przemawia do zboru, my jesteśmy w naszej sytuacji, mamy nasze wyzwania, nasze dylematy i co oznacza wierność w naszej sytuacji, to my musimy usłyszeć to, co Chrystus mówi do nas. Amen.